6 tysięcy lat temu, około 6 tysięcy lat temu, Bóg stworzył niebo i ziemię. Uwieńczeniem jego całego dzieła stworzenia był człowiek. I człowiek zamieszkiwał w pięknym ogrodzie, ogrodzie Eden, ale ta idylla skończyła się w momencie, kiedy człowiek popełnił grzech. Może powiem jeszcze parę słów o tej dacie. W kalendarzu żydowskim dzisiaj, niedawno obchodzili Żydzi Nowy Rok, Rosh Hashanah, rozpoczął się rok 5772, a więc tyle lat według kalendarza żydowskiego liczy świat. Skąd się biorą w ogóle te daty? Otóż, bracia i siostry, kiedy weźmiemy genealogię Adama, to tam są podane lata, lata życia, ile kto żył. I czytamy, że miał syna i ten syn przeżył tyle a tyle lat i w wieku takim a takim miał znowu syna, a ten syn przeżył tyle a tyle lat. I wystarczy zrobić taki wykres, na którym można odwzorować dokładnie tą liczbę lat i sumując te liczby, można dojść właśnie do takiej liczby, do jakiej doszli Żydzi właśnie w tym kalendarzu swoim. A więc jest ta data umocowana w tych genealogiach biblijnych. Bracia i siostry, ten świat, który był na początku, został skażony przez grzech. Pojawił się później jeszcze większy grzech, bo to brat zabił rodzonego brata. Kain zabił Abla. I to zło coraz bardziej się rozprzestrzeniało na tym świecie. Ludzie byli coraz gorsi i w pewnym momencie Bóg zaczął żałować, że stworzył w ogóle człowieka. Ten świat, w którym żyli ludzie, był zupełnie inny niż ten, z którym mamy dzisiaj do czynienia. W ogóle warunki atmosferyczne były zupełnie inne. I to powodowało, że ludzie żyli bardzo długo. Osiągali wiek około 900 lat. Ale któregoś dnia Bóg oznajmił człowiekowi, który znalazł łaskę w jego oczach, a był to Noe, że zamierza ziemię zniszczyć. Zniszczyć człowieka. To straszne, kiedy Bóg musi dokonać czegoś takiego. Ale z powodu zła, z powodu grzechu Bóg powiedział, że ześle na ziemię wody potopu. I to miało miejsce około 4400 lat temu. Wody potopu zalały cały świat. Dzisiaj, kiedy jest rozważana ta kwestia potopu, to jest wiele dowodów na to, że było to zjawisko ogólnoświatowe. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli chodzi o legendy, które opowiadają sobie rozmaite starożytne ludy, to jest o potopie 270 legend. Taka najsłynniejsza to jest epos o Gilgameszu i w tych legendach jest opisywany również ten kataklizm. Coś takiego pozostało w pamięci ludzkości na długie, długie lata. Bracia i siostry, jeżeli chodzi o potop, to on miał swój czas i miał swój koniec. Wiemy, że Noe po pewnym czasie, kiedy wody zaczęły opadać, wyszedł z arki. I z nim było 8 ludzi. W sumie 8 ludzi ocalało z całego potopu. I Noe miał 3 synów. I ci synowie jego symbolizują narody, przodków, protoplastów, narodów świata. I tak Sem jest symbolicznym przodkiem ludów Bliskiego Wschodu. Ham to przodek ludów Kanaanu i Afryki. Jafet to przodek Indoeuropejczyków, ludów północy. Więc gdybyśmy my chcieli wywieźć naszą linię genealogiczną, to mamy początki u Jafeta. I bracia i siostry, tak zaczyna się na nowo, można by powiedzieć, historia ludzkości. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, Księdze Rodzaju, albo inaczej Księdze Genezis, 9 rozdział od 1 wiersza. I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego i powiedział do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię, a bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to oddane jest w ręce wasze. Wszystko, co rusza się i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daję wam wszystko. Bracia i siostry, Bóg miał upodobanie pewnej grupie ludzi, która wywodziła się od Sema. Oni służyli Bogu. Pośród nich byli tacy ludzie jak Henoch, jak Noe. To nie cała ludzkość jest w grzechu, w nieprawości i w odstępstwie od Boga. Są ludzie, którzy żyją z Bogiem również w tych czasach. I takim szczególnym człowiekiem był Noe i Bóg jemu kazał zbudować arkę, w której ocalało 8 dusz, ocalały też zwierzęta, które znalazły się tam w arce. I oni dali początek temu światu zwierząt lądowych i ludzkości, kiedy wyszli z arki. Było to około 4400 lat temu. I w tym tekście czytamy również o pewnych zmianach, które zaszły. Otóż w tym świecie przyrody już czytamy, że zwierzęta zaczęły bać się ludzi. Kiedyś tak nie było. My czytamy w proroctwie Izajasza o tym, że w tym przyszłym królestwie, w królestwie tysiącletnim, lew będzie razem z barankiem i będą się paśli trawą. Nie będzie lew polował na owce, a dziecko będzie przebywało z wężem, który mu nic nie uczyni. Ten świat przyrody był kiedyś inny. Po potopie on się zmienił. Zmieniły się również warunki klimatyczne. Ta ochronna strefa, która chroniła Ziemię, ten płaszcz wodny, który był ponad atmosferą Ziemi, on zniknął i to spowodowało, że klimat Ziemi zmienił się i też to pociągnęło za sobą to, że ludzie zaczynają coraz krócej żyć. Bracia i siostry, Bóg, kiedy Noe wyszedł z arki, zawarł przymierze. Jest przepiękny znak tego przymierza. W 9 rozdziale, w 16 wierszu czytamy, gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Bóg zawarł przymierze z Noe, zawarł przymierze z ludzkością, powiedział, że już więcej nie zniszczy ziemi wodą. I powiedział, że będzie mu o tym przypominać tęcza. To jest znak Boży. Bracia i siostry, kiedy widzę tęczę, to moje myśli właśnie zawsze gdzieś tam do tych czasów wracają, do czasów Noego, kiedy Bóg dał właśnie taki znak, znak przymierza, znak błogosławieństwa ludzkości. On pobłogosławił Mojżeszowi, pobłogosławił Noemu, pobłogosławił jego synom. A więc ten początek zaczyna się znowu od Bożego błogosławieństwa. Bóg chce błogosławić ludzkość. To jest Jego pragnienie, żeby dobrze nam się wiodło w naszym życiu. I mamy tutaj zapewnienia ze strony Pana naszego, kiedy czytamy właśnie te fragmenty Słowa Bożego z czasów Noego. Ale ludzkość rozwijała się dalej. Przychodziły dalsze pokolenia i czytamy 10 rozdział. Tutaj wybrałem z tego 10 rozdziału, z tych potomków Noego, kogoś szczególnego, kogoś, kto nazywał się Nimrod. Od 9 wiersza, może nawet od 8 przeczytam, do wiersza 11. 10 rozdział Księgi Wyjścia, pierwsza Mojżeszowa w naszych Bibliach. A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym myśliwym przed Panem, dlatego mówi się dzielny myśliwy przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akad i Kalne w kraju Synea. Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rehawot Ir i Kallach. Bardzo ciekawa postać. Nimrod jest uważany za pierwszego króla na ziemi. Nimrod to pierwszy król na ziemi, zdobywca Mezopotamii. W ogóle ta historia ludzkości, która jest opisywana w Biblii, to właśnie ona dzieje się na terenach Mezopotamii. To są dzisiejsze tereny Iraku, między rzeką Tygrys a Eufrat. Te wszystkie wydarzenia, o których teraz mówimy, to właśnie areną dziejów ludzkości, tych wydarzeń jest Mezopotamia, właśnie to miejsce. I Nimrod jest uważany za założyciela wszelkich imperiów. Tutaj akurat te imperia były wrogie Izraelowi, Babilon, Niniwa, Asyria, to właśnie one wywodzą się od Nimroda. Moi drodzy, w XIX wieku zaczęto przeprowadzać rozmaite ekspedycje archeologiczne na Bliski Wschód, poszukiwano miejsc biblijnych. I w tamtych czasach wiele tych miejsc, które opisane są w Biblii, odnaleziono. Wcześniej panowała opinia, że to, co jest opisane w Biblii o tych zamierzchłych czasach, to jest legenda, to są jakieś fikcyjne nazwy, to są jacyś fikcyjni bohaterowie, to są po prostu uduchowione legendy, które zostały gdzieś tam spisane przez starożytnych pisarzy i one się znalazły w Biblii. I tego typu pogląd dominował. Ale kiedy przyszedł czas na wykopaliska archeologiczne, odnaleziono też i pozostałości po czasach właśnie tego wielkiego władcy Nimroda. I pewien angielski archeolog prowadził tam w Mezopotamii badania archeologiczne, on szukał Niniwy i znalazł takie starożytne miasto, zaczął je odkopywać i ogłosił już w prasie angielskiej, ukazały się artykuły, że została znaleziona Niniwa, ale w tamtych czasach nie znano jeszcze, dopiero to były początki odczytywania pisma klinowego. Nie znano dokładnie tego pisma i on tam na tym terenie tego miejsca, które odkrył, znalazł masę też tych tabliczek klinowych. I potem, kiedy zaczęto je odczytywać, zrozumiano, że to wcale nie jest Niniwa, że to jest zupełnie inne miasto. I w pewnym momencie, kiedy prowadzono te wykopaliska, przybiegli Arabowie, którzy tam kopali w tych piaskach i wołają do tego archeologa: znaleźliśmy Nimroda. I okazało się, że wykopali ogromną postać i od razu ci Arabowie wiedzieli, że to jest Nimrod. Nie mieli specjalnego przygotowania, jeśli chodzi o naukowość swoją, o wiedzę, ale ta opowieść o Nimrodzie widocznie tam bardzo mocno była zakorzeniona, funkcjonowała i kiedy zobaczyli tą postać, rzeczywiście później okazało się, że to jest postać Nimroda. To miasto, które oni odkopali, to jest właśnie to miasto, o którym dzisiaj żeśmy czytali. Ono nazywa się Kalach. Kalach to była dawna stolica właśnie Nimroda i on tam to miejsce zamieszkiwał. W ogóle czytamy o nim, że on miał takie hobby w swoim życiu, myślistwo. Był zapalonym myśliwym, był słynnym na cały świat w tamtych czasach myśliwym. Bracia i siostry, chciałem zwrócić waszą uwagę, że wcześniej nie czytamy, żeby zajęciem ludzkości było polowanie na zwierzęta. Po potopie sytuacja się zmieniła. Ludzie zaczęli polować na zwierzęta. W ogóle w tym czasie dieta człowieka się zmieniła. Inaczej zaczęli się również odżywiać. To też ma niewątpliwie wpływ na komfort życia człowieka, na długość wieku człowieka, jaki człowiek osiąga. Wiemy, że to też zależy w jakimś sensie od diety. Co ciekawego jeszcze w tych czasach, w tym 10 rozdziale, w 25 wierszu czytamy o kolejnej ciekawej postaci, a Heberowi urodzili się dwaj synowie. Jeden miał na imię Pelek, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Joktan. Pelek, to słowo znaczy kanał, więc wielu uważa, że właśnie Pelek zajmował się irygacją, użyźniał, nawadniał ziemię, gdzie przebywał, gdzie sadził jakieś rośliny, gdzie coś uprawiał, ale hebrajskie słowo palak, po hebrajsku jest troszeczkę inaczej, palak znaczy dzielić. I uważa się również, że jest to aluzja do podziału przy wieży Babel, do podziału, jaka doszła między ludźmi. Więc to było właśnie w tych czasach prawdopodobnie tego Pelego, kiedy ludzkość się zaczęła dzielić. I to też tutaj jest podkreślone. Ludzie na początku mieli jeden język, wspólnie się umieli dogadać, porozumieć, ale potem ta sytuacja się zaczęła zmieniać. I mamy, bracia i siostry, tą najsłynniejszą historię, jeżeli chodzi o podział między ludzkością. To jest historia wieży Babel. I chciałbym przeczytać z 11 rozdziału 4 wersety. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: nurze, wyrabiajmy cegły i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgnąłby aż do nieba. Uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Moją uwagę zwraca tutaj też ważna, myślę, informacja o wynalezieniu nowej technologii budowniczej w tamtych czasach. A więc zaczęto budować z cegły i jako zaprawę stosowano smołę. Do tej pory posługiwano się kamieniami i ludzkość zaczęła budować bardzo szybko rozmaite budowle. A więc architektura ziemi zaczęła się w tym czasie zmieniać. Wieża Babel to jest miejsce, które dzisiaj lokalizuje się na terenie starożytnego Babilonu. Babel, hebrajska nazwa Babilonu. Gdy ludzie się osiedlali w Synear, czy w Shinear, bo z tymi dwoma nazwami się możemy spotkać, postanowili wyrabiać cegły i zbudować wieżę, która sięgałaby nieba. Takie mieli zamierzenie. Bardzo, bardzo ciekawy zamysł. I o tym zamyśle chciałbym parę słów dzisiaj powiedzieć. Ale zanim to zrobię, to chciałbym też troszeczkę powiedzieć o tym kraju Synear. Uważa się za najstarszą cywilizację, która jest opisana z tamtych czasów, cywilizację sumeryjską. I ta cywilizacja właśnie rozwijała się w starożytnej Mezopotamii, a więc pomiędzy Tygrysem a Eufratem. W ogóle w tamtych czasach ludzie zaczęli pisać, wynaleziono pismo klinowe, więc dzięki temu przetrwało bardzo dużo rozmaitych materiałów piśmienniczych, z których można odtworzyć realia tamtego starożytnego świata. I Sumerowie są taką cywilizacją, która właśnie rozwinęła się, osiągnęła pewien poziom, budowała miasta, miała sukcesy, jeżeli chodzi o urbanizację, miała sukcesy, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tam tych ziem. Byli to ludzie bardzo zdolni, posiadali dużą wiedzę, odpowiednie przygotowanie, żeby stworzyć dużą, prężną cywilizację. Bracia i siostry, i ta cywilizacja postanowiła coś konkretnego zbudować. Postanowili zbudować wieżę. No cóż złego może być w wieży, w budowaniu wieży? No w zasadzie nic. Natomiast pojawia się kwestia tego, czemu ta wieża miała służyć. Jaki był motyw budowania właśnie takiej ogromnej wieży, która miała sięgnąć aż nieba. I ta myśl, która powstała wtedy wśród ludzi, zaniepokoiła Boga. I czytamy, wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stąpmy tam i pomieszajmy ich języki, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. Bóg był zaniepokojony tym, co zaczęło się dziać wśród ludzi na ziemi. Wieża, która miała sięgnąć do nieba, do samego Boga. My wiemy, że to jest pomysł absurdalny, ale ludzie czuli się na siłach coś takiego zrobić w tamtych czasach. Pojawiła się pycha w sercu człowieka. I to coś Bóg już znał z przeszłości. Mamy to opisane w księdze proroka Izajasza. Może sobie odnajdźmy tą księgę. Rozdział 14. Chciałbym z rozdziału 14, bracia i siostry, przeczytać od wiersza 11. To historia, która wydarzyła się w niebie. Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna i robactwo twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, syno jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. Przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze Narad na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków i zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno, dno przepaści. Był wspaniały archanioł w niebie, szatan, który w pewnym momencie pomyślał sobie: przecież ja dorównuję moją pięknością, moją chwałą Bogu. Więc ja tutaj mogę objąć rządy. Przecież mnie należy się tron. Ja jestem znakomitym dyrygentem chórów anielskich w niebie. Przewodzę całą orkiestrą niebiańską, która przynosi chwałę nie mnie, ale Bogu. I diabeł z powodu tego został wyrzucony z nieba. Pojawił się grzech. Pierwszy grzech, bracia i siostry, nie pojawił się na ziemi w ogrodzie Eden, ale on się pojawił w niebie, wśród aniołów. I jeden z tych aniołów przewodził temu buntowi, potężny archanioł, szatan, Lucyfer, syn jutrzenki, jak tutaj czytamy w proroctwie Izajasza. I coś z tego było znowu w ludziach, bracia i siostry. Tam właśnie, w tym kraju Synear, tam gdzie zaczęto budować tą wspaniałą budowlę, ludzkość osiągnęła kolejny krok. Zmieniła technologię budownictwa. Ludzie byli z tego dumni i postanowili wybudować wieżę, która sięgnie aż samego nieba. Jeżeli chodzi o interpretację tej historii w środowisku rabinów żydowskich, to oni powiadają, że przyczyną tej budowli było to, że ludzie chcieli zbudować taką ogromną wieżę, żeby Bóg już kiedy by zesłał jeszcze raz wody potopu, nie byłby w stanie zatopić ludzkości, że oni by się uratowali na tej wieży. Ale to jest interpretacja rabinów żydowskich. To podaję jako taką ciekawostkę, bracia i siostry. Natomiast problem był w zamyśle tych ludzi. I Boga to bardzo zaniepokoiło. Zaniepokoiło go to, że to, co kiedyś wydarzyło się w niebie, znowu może być powtórzone na ziemi. I dlatego postanowił interweniować. Jak pamiętacie, tęcza przypominała mu o czym? Że nie powinien ziemi zniszczyć wodą. Więc Bóg pomyślał o czymś zupełnie innym. Pomieszał języki ludziom. I oni zaczęli się w różnych językach porozumiewać. I nie rozumieli wszyscy siebie przez to. I to też stało się przyczyną, że oni się rozeszli. Zaczęli się rozchodzić z tamtego miejsca. A więc ten zamysł tej wieży, tego zikuratu, jak to dzisiaj powiadają archeolodzy, tego typu wieża tarasowego lub spiralnego, mogła być właśnie taką wieżą Babel, którą oni tam budowali, bo na tych terenach właśnie dzisiaj odnajduje się tego typu budowla. I bracia i siostry, czytamy właśnie tutaj dalej, że Bóg postanowił pomieszać języki. Mnie zastanowiła jedna rzecz. Co tak bardzo Boga zaniepokoiło w tym postępowaniu ludzi? I tutaj w tym 6 wersecie jest napisane, że nic nie będzie niemożliwe dla tych ludzi. Kiedy Bóg zobaczył, jak oni są zdolni, jakie oni nabyli umiejętności, jak fantastycznie potrafią się zorganizować, był zaniepokojony tym, że oni się organizują w kierunku zła i postanowił temu zaradzić poprzez to, że pomieszał im języki. Bracia i siostry, człowiek ma niesamowite zdolności. Człowiek ma niesamowite możliwości, bo człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Żadna z istot na tej ziemi nie jest stworzona na obraz i podobieństwo Boga. I ludzie mają dużo z Boga, bo zostali stworzeni na Jego obraz. Mają niesamowitą inteligencję, której nie mają istoty, inne istoty żyjące na tej ziemi. I ta inteligencja potrafi im pomóc wynaleźć niesamowite rzeczy. My żyjemy w wieku XXI, kiedy jest to wiek niesamowitych wynalazków, odkryć naukowych. Widzimy, jak niesamowite są możliwości ludzkości, jeżeli chodzi choćby wziąć tą gałąź przemysłu, jakim jest elektronika. No to tu są nieprawdopodobne możliwości rozwoju ludzkości. I oto tam coś zaczęło się dziać z tych rzeczy przy wieży Babel. I Bóg mówi, nic nie będzie niemożliwe dla nich. Wiecie, bracia i siostry, dzisiaj ludzkość stworzyła teorię ewolucji. I ta teoria ewolucji, kiedy tak dokładnie jej się przyjrzymy, to ona w zasadzie dąży do jednego, żeby wykluczyć jakąkolwiek ingerencję Boga z stworzenia tego świata. Żeby wykluczyć w ogóle Boga jako tego, który miał cokolwiek wspólnego ze stworzeniem tego świata. I te teorie coraz to nowe się pojawiają. Mam tu już parę tygodni temu opowiadałem o profesorze Hawkinsie, który powiada, że był taki okres w historii świata, kiedy nie było czasu. Wyobrażacie sobie coś takiego, że nie ma czasu? My jesteśmy bardzo uzależnieni od czasu. Ale doszli do tego, że nie było czasu. I następna myśl, jaka powstała, to skoro nie ma czasu, to nie ma Boga. I w ten sposób próbuje się ludziom tłumaczyć ten świat. I na podstawie tego typu teorii ludzie wyrabiają sobie jakiś światopogląd o tym wszystkim, co ich otacza. Jest to bardzo niebezpieczny światopogląd. Ja słyszałem świadectwa o ludziach, którzy pod wpływem tego, że była im głoszona teoria ewolucji w szkole, odstępowali od Boga. Powiadali, że Boga nie ma. Był nawet takim niechlubnym przykładem kaznodzieja kanadyjski, bardzo słynny, on się nazywał Templeton. Był nawet w zespole ewangelizacyjnym Billego Grahama. Gdy on robił ewangelizację, to przychodziły na te ewangelizacje tłumy ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi zainteresowanych słowem, które on głosił. I któregoś dnia on się zaczął interesować właśnie tą teorią ewolucji i powiadomił kiedyś Billego Grahama, mówi: Billy, człowiek inaczej powstał, niż to jest opisane w Biblii. I Templeton napisał książkę na ten temat. Książkę człowieka, który odszedł od Boga. I napisał o przyczynach, dlaczego on nie jest człowiekiem wierzącym. I teoria ewolucji miała w tym znaczący udział. Od tego się zaczęło. Dlatego, bracia i siostry, kiedy zaczęliśmy rozważać tą księgę, te rozdziały z Księgi Rodzaju, to mówiłem o tym, że to jest księga, która wpływa na nasz światopogląd, kształtuje nasz światopogląd. My przyjmujemy światopogląd, że Bóg stworzył to wszystko. Wypowiadał słowo i wszystko się działo i wszystko było stwarzane przez Niego. To jest sprawa wiary. I to też jest dla nas bardzo istotne i ważne pytanie, jako dla ludzi wierzących. Czy zgadzam się z tym, co jest napisane w Biblii, czy szukam jakiegoś kompromisu, jakichś innych rozwiązań, które dzisiaj proponuje świat i jego przeróżne teorie, które niejednokrotnie, bracia i siostry, wzajemnie się wykluczają. Ale dzisiaj nie chcę tutaj o tym mówić, chciałem tylko to zasygnalizować, że to jest wielkie wyzwanie dla nas, jeśli chodzi o wiarę. Teoria ewolucji i kreacjonizm, który jest opisany w Biblii. Bracia i siostry, dlaczego Bóg rozproszył tych ludzi spod wieży Babel? Jest napisane w 8 wierszu: i rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto, dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan języki całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Ja też myślę, że Bóg to uczynił w związku z tym, że oni mieli zaludnić całą ziemię. Oni jakby zebrali się w jednym miejscu i tam zaczęli budować, i tam tylko w tym jednym miejscu rozwijała się ta cywilizacja. To pomieszanie tych języków sprawiło, że oni rozeszli się po całym świecie. A zamysłem Bożym było, żeby zaludniać całą ziemię. To jest taka moja własna dygresja na ten temat. Pójdźmy dalej, bracia i siostry. Jeżeli przyjrzymy się dalej tym genealogiom, które są zapisane, to odkryjemy, ludzie coraz krócej żyją. I widzimy, że ten wiek z pokolenia na pokolenie w znaczący sposób się obniża, jeżeli chodzi o liczbę lat człowieka. I mamy ród Teracha, którym dzisiaj chciałbym zakończyć nasze rozważania. To jest fragment Słowa Bożego, 11 rozdział 1 Mojżeszowej od 27 wiersza. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Bracia i siostry, Terach wyruszył z Ur Chaldejskiego, bo tak mu polecił Bóg. On dotarł do północnej Syrii, do Haranu. Wyruszył z Ur, też jest miasto, które odkopali archeolodzy, które jest dzisiaj do zwiedzania. Ale kiedyś uważano, że to też jest mityczne miasto. I właśnie Terach wyruszył z tego Ur i dotarł do północnej Syrii. Miał syna Harana. Haran, ten syn, zmarł w Ur za życia Teracha, ale zostawił po sobie potomka Lota. Kiedy Abram i Nahor ożenili się, rodzina opuściła Ur Chaldejskie i wyruszyli do Haranu. W tym Haranie się osiedlili i Terach, mając 205 lat, a więc zobaczcie, kiedyś było 900, 800, 500 lat, teraz ludzie już osiągają wiek 200 lat. Terach umarł, mając 205 lat. I kiedy przyjrzymy się dalej tej genealogii patriarchów, to zobaczymy, że już nikt z nich nie osiągnął wieku 200 lat. Abram, jego syn, żył znacznie poniżej 200 lat, Izaak również, Jakub także, a syn Jakuba, Józef, już żył tylko 110 lat. A więc na przestrzeni kilku pokoleń ten wiek bardzo szybko się obniżył i ludzie zaczęli już krócej żyć. Bracia i siostry, jeżeli chodzi o Teracha, to też powiem o wykładni rabinów. Rabini przedstawiają Teracha jako bałwochwalcę, rzemieślnika wyrabiającego figurki, i to była przyczyna, dla której Bóg kazał Abramowi opuścić dom jego ojca. My czytamy w 12 rozdziale o tym, że Bóg mówi: opuścisz dom, pójdziesz z Haranu do ziemi Kanaan, do ziemi obiecanej. Terach nie spełnił Bożych nadziei. Te nadzieje były położone w Abramie, który dał początek wielu narodom, który dał początek przede wszystkim narodowi izraelskiemu. A więc mamy tutaj, bracia i siostry, tą historię opisaną w 11 rozdziale, kiedy Terach wyrusza w podróż i dalszą część tej podróży potem realizuje jego syn Abram i dociera do Kanaanu. I tutaj już te historie, to są historie dalej opisane w tej księdze poszczególnych patriarchów, więc mamy bardzo dokładnie już teraz opisywane to życie tych ludzi. To są historie sprzed prawie 3,5 tysiąca lat temu. A więc jest to szmat historii ludzkości. Bardzo ciekawa, wnikliwa księga. Księga, która jest najczęściej cytowaną księgą w Nowym Testamencie. Tak jak już wam mówiłem, sam Pan Jezus cytuje ją 25 razy. A więc jest to księga niezwykle ważna, jeśli chodzi przede wszystkim o nasz światopogląd ludzi wierzących. Bracia i siostry, na tym chciałbym dzisiaj te nasze rozważania zakończyć, życząc wam dużo, dużo Bożego błogosławieństwa przy zmaganiu się z tymi różnymi teoriami, które usłyszycie, i konfrontowaniu ich z tym, co jest opisane w Biblii. Amen.